Tematem mojego przesłania dziś dla zboru, dla kościoła jest pierwsza część przykazania Jezusa. Pamiętacie w maju, kiedy poruszony pewnym kazaniem skupiającym uwagę na temacie przykazań, ogłosiłem, że chciałbym takie rozważanie, mini cykl przeprowadzić. Dzisiaj mieliśmy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Kawałek chleba i kielich z winem podczas Wieczerzy Pańskiej przypomina nam o wielkim dziele odkupienia. Ja powiem wam, ja zawsze jestem niesamowicie podekscytowany, kiedy jest Wieczerza Pańska. Ja nie chciałbym, aby kiedyś stało się to jakąś taką formą z przyzwyczajenia, tradycyjnym obrządkiem, który pielęgnujemy. Mamy do czynienia z wielkim dziełem odkupienia dokonanym na krzyżu Golgoty. Chleb i kielich reprezentują złamane ciało i przelaną krew Jezusa Chrystusa. Są symbolami, które przypominają nam o zbawieniu i naszej identyfikacji z Nim. Amen? To jest niesamowite, kiedy możemy o tym mówić. Są pamiątką Jego wiecznej i ogromnej miłości do nas, do człowieka, a także miłości, jaką my darzymy Go w zamian. Bo taką miłością darzymy Boga. Jakie jest największe przykazanie Jezusa? Jakie są przykazania Jezusa? Ktoś kiedyś zapytał Jezusa o ten temat. Ktoś kiedyś zadał Jezusowi pytanie, jakie jest największe przykazanie? Oczywiście była to postać, która bardzo mocno była związana z zakonem Starego Testamentu, i na pewno pomyślała, że Pan Jezus zacznie wymieniać wszystkie przykazania, które otrzymał Mojżesz od Boga na kamiennych tablicach. Pamiętacie? A Pan Jezus wtedy odpowiedział zupełnie inaczej. Ale nim przejdziemy do tego przykazania, chciałbym przeczytać z Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału trzy wiersze. Oto Pan Jezus mówi tak. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo. Jakbyśmy to określili. Ciężar? Jarzmo jest ciężarem? Weźcie na siebie moje prawo, moje zasady, moje życie. Pan Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Kościele, myśmy już nieśli ciężki ciężar. Brzemię grzechu. Przygniatał nas grzech. Oto Pan Jezus zdjął z nas ten ciężar. Pan Jezus zdjął z nas jarzmo, które nas gniotło. Pan Jezus mówi, teraz daję wam moje jarzmo. Jarzmo, które jest miłe i jarzmo, które jest lekkie. Bóg nie zniewala nas samym sobą. Bóg powołuje nas do życia pod Jego błogosławieństwem, a w tym błogosławieństwie to, co On jakby kładzie na nas, do czego nas zobowiązuje, jest miłe i lekkie, Kościele. Życie z Bogiem nie jest udręką, nie jest jakimś ciężarem, nie jest obarczeniem jakimiś zasadami i prawem, ale życie z Bogiem powinno być miłe i brzemię powinno być lekkie. Jak to osiągnąć? Jak do tego dojść? Z czego to się rodzi? I teraz wróćmy do tekstu, który wspominałem na początku. W Ewangelii Marka w 12 rozdziale przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich. Czy wiecie, że różne grupy religijne, różne wspólnoty mają różne zasady? Niektórzy wyolbrzymiają pewne zasady, których się trzymają i uważają, że to są najważniejsze zasady, najważniejsze przykazania. Niektórzy kładą nacisk na dzień, który powinien być święcony. Inni znowu na inne rzeczy, które powinny być pielęgnowane. Niektórzy kładą nacisk na to, by wyglądać jak najskromniej i tak cofnąć się jakby do innej epoki, w której kiedyś ludzie żyli. Inni znów mówią, że trzeba zupełnie się odizolować i nie mieć nic wspólnego z tym światem. To jest najważniejsze dla nich przykazanie. Ale aby życie z Bogiem było miłe i aby życie z Bogiem nie było ciężarem, musimy posłuchać tego, co Pan Jezus mówi. Bo z tego rodzi się cała ta duchowa atmosfera. I dziś przypomnimy sobie pierwsze i najważniejsze przykazanie, które Pan Jezus wypowiedział, gdy mówił do uczonego w Piśmie. W 29 wersecie czytamy, a Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Jest tylko jeden Bóg, któremu chcemy służyć i którego chcemy wielbić. Amen. Nie pozwolimy na to, aby jakiekolwiek inne bóstwa stanęły przed naszym Bogiem. Cokolwiek to jest. Bóg ma być na pierwszym miejscu. On jest centrum mojego życia. Kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, On jest przed moimi sprawami doczesnymi. Jest przed moją pracą. Jest przed moją uczelnią. Jest przed moją żoną. Jest przed moimi dziećmi. Jest pierwszy. Powinien być pierwszy. Jest jedyny. On daje życie. On jest wszechmocny. On jest wielki. Amen? Bóg jeden jest. Nasz Pan jeden jest. Słuchaj Kościele. Pan Bóg nasz Pan jeden jest. To jest fundament. I 30 werset. I tu jest przykazanie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. Słowa Jezusa. Przez kilka minut. Zastanówmy się nad tym, co powiedział Pan Jezus. Powiedział, kochaj Boga z całego serca swego. Kochaj Boga z całego serca swego. To jest niesamowite określenie. Kochać Boga z całego serca oznacza, że Jezus jest naszą pierwszą miłością. To, co jest w naszym życiu najważniejsze, najdroższe na świecie, jest właśnie tą pierwszą miłością. Poświęca się temu czas, jest to najcenniejsze, wychodzi poza wszystkie inne ramy, jest w moim centrum i sprawia mi największą radość. Dlatego dziś mówiłem na początku, że w Kościele powinniśmy się czuć najbardziej rzeźko, żywo, radośnie, bo to Jezus, bo to dla Niego, bo Go kocham, bo to z miłości do Niego. Amen? Są przeszkody. Oczywiście staje wiele różnych rzeczy nam na drodze i wtedy Jezus schodzi na drugi plan i już nie jest tak radośnie i już nie ma takiej pasji. Kościół w Efezie utracił tę miłość. Za moment przeczytamy Słowo Boże. Jest o nim powiedziane, że dokonywał wielu uczynków, ale zaniedbał to, co najważniejsze, miłowanie Boga z całego serca. Kiedy wspominam jeszcze wieczerze, kiedy dzielimy się chlebem, kiedy dzielimy się winem, obalamy rządy wszystkich innych rzeczy i spraw. I sadzamy Jezusa na tronie naszego życia. Bo to, czego On dokonał, to jest dzieło ponad wszystkie inne dzieła. Nasze wykształcenie blednie w Jego blasku. Nasza praca, dokonania, zdolności, talenty, wszystko, co mamy, co posiadamy, kim jesteśmy, blednie w Jego blasku. Jezus jest posadzony na tronie naszego życia. I Jego chcemy kochać całym naszym sercem. On staje się najważniejszym priorytetem w naszym życiu. I Jemu oddajemy najwyższą cześć. I sadzamy Go na pierwszym miejscu przed wszystkim. To jest kochanie Boga z całego serca. W objawieniu Jana czytamy w drugim rozdziale od 2 do 4. Znam uczynki Twoje i trud, i wytrwałość Twoją. Ależ to ludzie, którzy czynią dobrze, którzy się trudzą, którzy są wytrwali i zaparli się wielu rzeczy. Wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy poddają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami, czyli tak zwani łowcy herezji. Czytam Facebooka dzisiaj, to są całe zastępcy łowców herezji, którzy łowią heretyków i rozstrzeliwują ich na stronach Facebooka. Ale czy jest w ich sercu miłość? Tego nie wiem, bo ich nie znam. Ale oto w Efezie tacy byli i oni rozprawiali się z każdym fałszywym apostołem. Oni stwierdzali, że są kłamcami, ich odrzucali. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego. Cóż może być większego niż cierpieć dla imienia Jezus? Ale Bóg mówi z nieba, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Tragedia. Można być tak religijnym, można być tak uświęceniowym, można być tak doskonałym w swoim poczynaniu, a nie kochać Boga z całego serca. Ten fragment jest dla nas przestrogą. Oczywiście, że uczynki i postępowanie. Oczywiście, że wiara bez uczynków jest martwa. Wiemy o tym. Nie odrzucamy postępowania. Ale to nie uczynki są najważniejszym przykazaniem. Oczywiście, że wytrwałość. Biblia mówi, że mamy być wytrwali, że mamy wytrwać do końca, aby oglądać wypełnienie się obietnic Bożych. Oczywiście, że trzeba przyjąć postawę w doświadczeniach. Trzeba rozpoznawać fałsz i pseudonauczycieli biblijnych. Oczywiście, że przychodzi nam czasami przechodzić przez cierpienia dla imienia Jezus i nie chcemy się tego imienia wyprzeć. Ale Jezus mówi, że na pierwszym miejscu musimy Go kochać ponad wszystko. Nie możemy porzucić miłości do Niego. Dlatego trzeba badać swoje serce. Wczoraj na usłudze okolicznościowej wspominałem te myśli. Przechodzimy badania kontrolne. Lekarz bada także nasze serce. Jeździmy na kontrole lekarskie. Podobnie my, chrześcijanie, powinniśmy badać stan naszego duchowego serca. Stan naszych emocji. Stan naszego ducha. Przejrzeć się jak w lustrze w Bożym Słowie. Biblia mówi, czujniej niż wszystkiego innego, strzeż twego serca, bo z niego tryska źródło życia. Jeśli chcemy, aby tryskało źródło życia z naszego życia, to musimy dbać, to musimy strzec naszego serca. Słowo nie obiecuje nam, że Bóg będzie dbał o kondycję naszego serca. Ani też nie zrobi tego pastor, sąsiad czy przyjaciel z kościoła. Nie może tego zrobić za mnie żona, ani za żonę mąż. Powiedziałem wczoraj młodej parze, że mamy się wspierać w modlitwie. Możemy rozmawiać, możemy czerpać siłę z Bożego Słowa. Ale Biblia mówi wyraźnie, że to ja sam muszę zadbać o mój stan duchowy, o moją kondycję wewnętrzną. Czy jest tam ocean, fontanna Bożej miłości do Niego samego? Czy kocham Jezusa ponad wszystko? Bo to jest najważniejsze przykazanie. Dalej Pan Jezus mówi, kochaj Boga z całą pasją swojej duszy. Kochaj Boga z całej duszy. Słowo dusza odnosi się do naszych zmysłów i uczuć. A więc kochać Boga z całej duszy oznacza, że On jest nie tylko na pierwszym miejscu wśród naszych priorytetów, ale również jest On centrum naszego zainteresowania. Darzymy Go płomiennym uczuciem, pasją, a na myśl o Nim ogarnia nas entuzjazm i żar ciepła. Czy przeżywamy coś takiego? Czy jesteśmy zimni jak bryła lodu, gdy mówimy o Jezusie, gdy zaczynamy się modlić, gdy zaczynamy Go wielbić? Uruchamiajmy nasze emocje. Niech nasza dusza, nasze myśli, nasz intelekt jest zaangażowany w kochanie Jezusa całym sercem. Do kościoła w Laodycei powiedziano, nie jesteś ani zimny, ani gorący, lecz letni. Objawienie Jana, 3 rozdział, od 15 do 16 wiersza. Bóg chce, abym był gorący. Jest to Jego pragnieniem, aby w moim sercu płonął ogień. Wraz z wygasaniem ognia i pasji do Boga stajemy się obojętni, nieczuli, apatyczni i oziębli. Czy znacie takich chrześcijan? bo ja znam. Niestety znam. Jestem duszpasterzem już prawie 30 lat. Już wiele widziałem i wiele przeżyłem. Już spotkałem chrześcijan, w których wygasł ogień pasji do Boga. Spotkałem chrześcijan, w których w sercu wygasła miłość. Stali się właśnie tacy, obojętni, nieczuli, apatyczni, oziębli. I znów, kiedy wspominamy ostatnią wieczerzę i myślimy o jej znaczeniu, chcielibyśmy prosić Boga, aby rozniecił w nas na nowo ogień pierwszej miłości. Niech w duszy naszej zapłonie wielki ogień. Czasami, gdy patrzę na chrześcijan, to tak jakby oni byli na krzyżu i dopiero z niego zeszli. I jeszcze wszystkie rany ich bolą. Oczywiście czasami życie nas rani, ale Pan daje z każdej trudności wyjście. Bóg jest Bogiem, który zmienia nasze życie. Kochać Boga z całej myśli oznacza kochać Go całym rozumem i intelektem. Gdy to czynimy, wtedy w naszych myślach króluje Pan. A to prowadzi nas do następnej myśli. Kochaj Boga z całego umysłu swego. Ja to nazwałem całą bystrością, pojętnością swojego umysłu. Gdy to czynimy, wtedy nasze uwielbienie wyjdzie poza rutynę i wszelkie przyzwyczajenie. Nasz poziom poznawania Boga będzie stale wzrastał. Bo kiedy nasz umysł jest odnowiony i przemieniony, nasze życie ulega zmianom. Też mówiłem to wczoraj w moim kazaniu dla młodej pary i gości weselnych. Kiedy rozmyślamy nad Bożym Słowem, nad Jego dobrocią, skupiamy naszą uwagę nad tym, kim On jest, jak wielki jest Bóg i co dla nas uczynił, nasze umysły doznają przemiany. Zaczynamy myśleć inaczej. Drugi list do Koryntian 10, od 3 do 6 czytamy, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się posłuszeństwu Chrystusowi. Gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Powiedziałem tak, nasze myśli determinują o naszym życiu. Ponieważ każdy czyn bierze swój początek od zamysłu, intencji czy zamiaru. Dlatego, aby zmienić swój styl zachowania i życia, należy rozpocząć od przemiany sposobu swojego myślenia. Jest to bardzo ważne. Cielesny sposób myślenia prowadzi do cielesnego stylu życia. Myślenie o tym, co duchowe, prowadzi do rozwoju naszego duchowego życia. Mierne myślenie powoduje, że prowadzimy nędzne życie, natomiast nieprzeciętne myślenie, posiadanie szerokich horyzontów, doprowadza do tego, że nasze życie będzie niezwykłe i znaczące. Jak już wcześniej stwierdziliśmy, nie istnieje nic takiego, z czym Bóg nie mógłby się uporać. Amen, Kościele? Nie istnieje coś takiego, z czym Bóg nie mógłby się uporać. Dlatego przestańmy być powściągliwi i nieśmiali w swoich oczekiwaniach. Ale zacznijmy oczekiwać rzeczy wielkich, nieprzeciętnych, nadzwyczajnych. Bo takim jest Bóg. Myśl o rzeczach, które przyniosą Bogu chwałę. Chciałbym zachęcić liderów grup domowych, abyście myśleli o rzeczach wielkich, nieprzeciętnych, nadzwyczajnych, że Bóg może docierać do naszego środowiska i społeczeństwa poprzez naszą małą służbę. Gdzieś tam w jakimś małym mieszkaniu na osiedlu może Bóg zacząć czynić wielkie rzeczy. Może Bóg zacząć zmieniać ludzi. Może Bóg przekształcać ich w nowe stworzenia, bo w tym celu jesteśmy i dla tych celów żyjemy. Sposób myślenia, co dzieje się na tym poletku ukrytym, znanym tylko nam, ma ogromne znaczenie. Dokąd biegną myśli człowieka, tam zmierza człowiek. To, co dzierżysz w swoich myślach, to kształtuje twoje życie. Jeśli będziesz wierzył w to, co zawsze wierzyłeś, będziesz postępował tak, jak zawsze postępowałeś. Jeśli będziesz postępował tak, jak zawsze postępowałeś, będziesz żył tak, jak zawsze żyłeś i miał to, co zawsze miałeś. Jeśli pragniesz zmian w życiu, musisz zmienić swój sposób myślenia. A Bóg chce zmieniać nasze myśli, nasze życie. Nie jesteśmy doskonali. Chce poszerzać nasze horyzonty. Chce rozszerzać nasze życie. Wtedy, gdy jesteśmy pełni świadomi, jakie przymierze Bóg z nami zawarł, zaczynamy odkrywać, poznawać, kochać bardziej. I na koniec. Kochaj Boga całą siłą życia, z całej siły swojej. To jest ciekawe określenie. Kochać Boga z całej siły, to kochać Go całą potencją możliwości i werwą, i energią. Szybko jarzy wam się siła. Kochać Boga z całej siły. Mówiliśmy całym sercem, umysłem, tak? Siły, całej siły, z duszy i siły. Kochać Boga z całej siły. Jest to demonstrowanie swojej wewnętrznej wiary na zewnątrz. Jeszcze raz powtórzę. Demonstrowanie swojej wewnętrznej wiary na zewnątrz. I to może być wyrażone na wiele różnych sposobów. Na przykład przez śpiewanie pieśni uwielbienia. Z pełnym zaangażowaniem. Poprzez wznoszenie rąk w geście adoracji, jak i uniżenia. Śpiew, radosne okrzyki, taniec, aplauz, radosny uśmiech. To wszystko świadczy o naszym działaniu. O tym, że angażujemy w to naszą siłę. To jest piękne. W drugiej księdze Samuela, w 6 rozdziale, jest powiedziane tak. A gdy doniesiono królowi Dawidowi, Pan błogosławi dom Obeda Edomczyka i wszystkiemu, co do niego należy. Ze względu na skrzynię Bożą wyruszył Dawid i sprowadził skrzynię Bożą z domu Obeda Edomczyka do miasta Dawida z radością. Co to była skrzynia Boża? Nie wchodzimy dziś w głęboką teologię. Po prostu była tam Boża obecność. Bóg przebywał w tej skrzyni, skrzyni Bożej, którą zbudowali, aby była w przybytku Pana, aby była w namiocie zgromadzenia, aby obecność Boża była z nimi. I w pewnym momencie ta skrzynia przebywała z powodu różnych zawirowań w Izraelu, przebywała w domu Obeda Edomczyka. On ją przygarnął pod swój dach. I tam, gdzie była Boża obecność, tam było Boże błogosławieństwo. I Dawid, gdy to odkrył, mówi, ta skrzynia musi wrócić do miasta Jeruzalem. Musi wrócić do naszej stolicy, aby Bóg był obecny z nami. I postanowił sprowadzić tą skrzynię z domu Obeda Edomczyka do miasta Dawida z radością. Kiedy niosący skrzynię Pana postąpili 6 kroków, on składał na rzeź ofiary wołu i tucznego barana. Tańczył też Dawid z całej siły przed Panem, odziany zaś był w lniany efod. I sprowadził Dawid wraz z całym domem Izraela skrzynię Pana wśród okrzyków i donośnego trąbienia. Panu Bogu to nie przeszkadzało. A dziś w kościele mówią, że się tak Pan Bóg postarzał, że już nie chce radosnych okrzyków. Bo jest zmęczony tymi okrzykami. Kościół ma być cichy. Bzdura. Świat nas zaskakuje. Oglądaliście finał Ligi Mistrzów? Widzieliście, co tam się działo z powodu małego pucharku? Jak ci ludzie potrafili dziękować swojej drużynie, zwycięzcom Ligi Mistrzów, a to tylko ludzie. Jutro już będą o tym powoli zapominać. Ale Dawid wiedział, że Bóg jest wieczny, że Pan ma wielką moc. I on postanowił się skompromitować. Jako król zaczął tańczyć, pląsać, cieszyć się, wielbić Boga z całej swojej siły, bo Go kochał całym swoim sercem. Amen. Kościele, czas na zmiany. Kościół, który jest zamknięty, cichy, umrze. Kościół, który jest entuzjastyczny, kochający Boga, żywy, pełen pasji, będzie się rozwijał. Bóg wyrazi to i zarazi innych tą pasją i miłością. A gdy skrzynia pańska dotarła do miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyjrzała przez okienko i widziała, że król Dawid skakał i tańczył przed Panem i wzgardziła nim w swoim sercu. Nie martw się, że wzgardzą tobą. Niech wzgardzą. Niech wzgardzają. Niech wzgardzają mną. Kiedy tańczę przed Panem, to jest ich problem, nie mój. Niech wzgardzają. To jest ich sprawa. Co się z nią stało później? Pamiętacie? Pierwsza Kronik, 13 rozdział. Wywieźli tedy skrzynię Bożą na nowym wozie z domu Abinadaba, Uza, zaś i Achio prowadzili wóz. A Dawid, także tylko nie Dawid, tylko nie pastor, tylko nie lider uwielbienia. A Dawid i cały Izrael tańczyli przed Bogiem z całej siły. To nie było jakieś takie, jak my to dzisiaj. Jak jaś fasola. Z całej siły, śpiewając pieśni i grając na cytrach, harfach, bębnach, cymbałach i trąbach. Ależ tam było głośno. O! Ja byłem w Indiach na weselu indyjskim, jak zaczęli grać na cymbałach i bębnach. Całą noc miałem z głowy. Było tak głośno. To jeszcze nic gitarki. I mała perkusja. Jeszcze za ścianą ze szkła, żeby ją nie było zbytnio słuchać. Dopóki mamy w sobie tchnienie, będziemy go wielbić. Dopóki starczy nam sił i energii, będziemy czynić jego wolę. Dopóki starczy nam życia, będziemy go kochać. Mówiąc o uwielbieniu, mam na myśli coś wielkiego i wzniosłego. Coś, co przekracza nasze zrozumienie i postrzeganie. Coś, co powoduje, że znajdujemy się w miejscu, w którym zachwycamy się kimś lub czymś. To jest chwila zachwytu. Ten zachwyt wyzwala w nas szczególne uczucia, emocje i postawy. Jesteśmy zauroczeni i nie możemy znaleźć słów, aby opisać i wyrazić to, co czujemy. Uwielbianie siłą rzeczy wiąże się więc z oddaniem czci komuś lub czemuś. My czcimy Boga Wszechmocnego, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Czcimy Go za Jego dzieła, które czyni. Co więc powiemy? Czy jest to cześć wymuszona? Nie, nigdy nie powinna taką być. To jest cześć, która wypływa z nas, z naszej miłości do Niego. To jest pierwsze przykazanie, które dał Pan Jezus. Abym kochał Boga, bo Bóg jest jeden, jedyny. Abym kochał Go z całej mojej myśli, z całej duszy, całym sercem i z całej siły. To jest pierwsze przykazanie. A później wszystko pójdzie łatwiej. Później pójdzie lżej. Świadomość przedmiotu uwielbienia sprawia, że nasze myśli, słowa, uczucia, gesty, ruchy wyrażają Jemu cześć. Wyrażają Mu cześć. Tylko wtedy jest możliwy ów zachwyt, gdy jesteśmy tego świadomi. Gdy jesteśmy tego świadomi, że jest ktoś, kto jest godny uwielbienia i że jest blisko i że go znamy i że przebywamy w Jego obecności. Amen. I że przebywamy w Jego obecności. Przebywamy w obecności Pana. Dziś Boga nie można już zamknąć w żadnej skrzyni. Bóg powiedział, będę z wami aż do końca. Oto nie wybudujecie mi już żadnego domu, żadnej świątyni, w której można by mnie zmieścić. Ja zamieszkam w sercu człowieka. Zamieszkam w was. Z was uczynię sobie świątynię. Dlatego dziś Bóg mówi do nas to przykazanie. Dziś Pan Jezus daje nam przykazanie, abyśmy miłowali Boga ponad wszystko. Bo Pan Bóg jest jeden. Jeden Pan, którego kochamy. Powstańmy, aby za to mu podziękować, aby wyrazić mu naszą miłość, aby wyrazić mu naszą cześć, aby mu powiedzieć, że kochamy go z całego serca, z całej myśli, z całej duszy. Chcielibyśmy na koniec wznieść nasze ręce. Chcieli przełamać się, powiedzieć: Boże, jesteś godzien chwały. Tak mało Ci oddaję czci, tak mało Ciebie chwalę. Poczuj tą Bożą obecność, bądź świadomy Bożej obecności. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś na tym miejscu, że jesteś Bogiem obecnym w swoim kościele pośród swego ludu, bo mieszkasz w naszych sercach. Panie, to my jesteśmy Twoją świątynią. Dziękujemy Ci za Twoją obecność i dziękujemy Ci, że gdy jest Twoja obecność, to mamy Twoją przychylność i błogosławieństwo. Dziękujemy Ci, że we wszystkim Panie, objawia swoją moc i chwałę. Dziękujemy Ci, Panie, że przychodzisz do naszego życia każdego dnia i każdego dnia chcemy Ciebie kochać z całego serca, z całej myśli, z całej duszy i z całej siły. Panie, dziękujemy Ci za to przykazanie, które dajesz. Dziękujemy Ci, że nam przypominasz o tym, jakie jest najważniejsze przykazanie. Panie, chcemy kochać Ciebie. Chcemy kochać Ciebie. Chcemy miłować Ciebie ponad wszystko. Panie, niech żyje nasza ostygła miłość. Panie, chcemy chodzić w pierwszej miłości. W tej pierwszej miłości, którą Ty wlałeś w nasze serca. W tej pierwszej miłości, którą mieliśmy do Ciebie po naszym nawróceniu. W tej pierwszej miłości, która płonęła w nas. Panie, nie chcemy, aby ona zgasła. Nie chcemy, Panie, jej utracić. Chcemy, Panie, Ciebie kochać ponad wszystko. Bo Tyś Pan Bóg nasz. Tyś jedynym Bogiem naszym. Panie, w Tobie jest nasze pełne zbawienie. Dziękujemy Ci, Panie, za ten poranek. Dziękujemy Ci za ten czas. Błogosławimy ten tydzień. Błogosławimy nasze życie. Panie, Tobie się zawierzamy, tak jak tu jesteśmy, Panie. Chcemy kochać Ciebie ponad wszystko, całym naszym sercem, całej naszej duszy, całą naszą myślą i całej naszej siły. W imieniu Jezusa Chrystusa.